Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Dzisiejszy gość dnia, szanowni państwo, jest zupełnie inny niż zawsze. I temat też jest zupełnie inny. Naszym gościem jest Aleks z Fundacji ECPU Łowcy Pedofilów. Dzień dobry, witamy i dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.
Zwykłem się witać. Dzień dobry Polsko, ale dzisiaj z racji bycia w regionalnej rozgłośni, dzień dobry Łomże.
Nie chcesz czy nie możesz się pokazywać?
Nie, móc mogę, chociaż nie chciałbym epatować swoją wątpliwą aparycją. A tak zupełnie poważnie, anonimowość jest potrzebna do skutecznej pracy, tej, którą robimy jako łowcy pedofilów.
Od czego zaczęła się wasza historia? Jak to się stało, że działacie w sieci na taką skalę, wyłapujecie tych, którzy, delikatnie mówiąc, nie mają czystych intencji?
To był absolutny przypadek, po części związany też z moim życiem zawodowym wcześniejszym. W COVID-zie, kiedy wszystkie dzieci zostały na siłę wpędzone do sieci, do internetu, musiały się uczyć. Pewna znajoma mi osoba poprosiła o pomoc, ponieważ te dzieci łączyły się w różne sposoby ze swoimi szkołami, poprzez różne aplikacje, różne komunikatory, nie do końca zawsze bezpieczne. Okazało się, że u moich znajomych jest problem, występuje, że ktoś do tych dzieci się podłącza na lekcje, no i robi tam rzeczy, które są mocno niestosowne, nawet w stosunku co dorosłych, a co dopiero do dzieci. Udało się tę osobę dosyć skutecznie namierzyć. W międzyczasie pojawił się dokładnie identyczny problem u innych znajomych. No i wtedy postanowiłem zastanowić się, jak to jest tak naprawdę z tym tutaj problemem, jakim jest pedofilia w Polsce, i zacząć się tym troszeczkę bardziej interesować. No okazało się, a teraz po ponad pięciu latach mogę powiedzieć, że problem jest ogromny.
W jaki sposób udaje wam się wyłapać tych potencjalnych pedofilów? Internet to jest, wiemy, niekończąca się tak naprawdę historia, więc kto inicjuje ten kontakt? Wy czy ta druga strona?
Absolutnie. Tutaj nas definiuje prawo. W myśl polskiego prawa artykuł 24 Kodeksu Karnego mówi o karalności prowokacji bądź podżegania do określonego zachowania. W związku z czym to automatycznie wyklucza możliwość naszej inicjatywy. My biernie monitorujemy sieć. To każdorazowo podejrzewany, ten, którego widzę na tych tak zwanych live'ach naszych, to on jest inicjatorem kontaktu. To on świadomie, konsekwentnie, z pełną premedytacją wyszukuje profili dziecięcych po to, żeby takie dziecko zaatakować.
Na jakich platformach najczęściej?
Powiem tak. Dzieci w COVID-zie do tej sieci zostały na siłę wepchnięte. Zapomnieliśmy je zabrać. COVID się skończył, zapomnieliśmy je zabrać. I te dzieci, przepraszam za kolokwializm, ale tak troszeczkę jak taka stonka, rozeszły się po tym internecie. Dzieci są wszędzie, również w tych miejscach, gdzie ich być nie powinno. A wszędzie, gdzie są dzieci, wszędzie w ślad za nimi są osoby o skłonnościach pedofilskich.
Jak wygląda taka rozmowa? Jaki jest jej początek?
Nie ma tutaj jakiegoś jednego schematu. Ci osobnicy, każdy ma jakiś tam swój pomysł działania, pomysł na to, jak to dziecko urobić, że użyję takiego określenia. Jedni próbują grać nieco starszych kolegów, udają osoby w wieku 15, 16, 18 lat. Inni są dosyć dobrymi takimi manipulatorami psychicznymi. Wypytują najpierw dziecko o sytuację w domu, czy rodzice są po rozwodzie, czy są wspólnie, czy to dziecko jest zaopiekowane emocjonalnie, czy nie. No i wtedy patrzą, jaką rolę przybrać. Czy chcą być takim dobrym kumplem, przyjacielem, czy ewentualnie jakimś takim wsparciem, bo dziecko czuje się samotne. A są też tacy, którzy bezceremonialnie od razu przechodzą do rzeczy i jakby nie ubierając tego w ładne słowa, w jakieś czułe gesty, bezceremonialnie od razu wyrzucają kawę na ławę, czyli na przykład swoje nagie zdjęcia, błyskawicznie oczekując rewanżu ze strony dziecka.
A najczęściej ile trwa taki kontakt, żebyście zdobyli te takie niezbite dowody?
Tutaj też nie ma reguły, bo to właśnie zależy od metodyki działania sprawcy. Jeżeli on będzie się bawił w dobrego wujka, będzie to dziecko podchodził, to może być kwestia nawet kilku tygodni. Jeżeli jest to osobnik, który bezpośrednio prze do konfrontacji, do spotkania, próbuje wyłudzać intymne nagrania bądź zdjęcia, próbuje edukować takie dziecko w kwestii masturbacji bądź innych rzeczy, no to tutaj ten materiał dowodowy zbiera się bardzo szybko. No ale poza zebraniem materiału dowodowego jest jeszcze jakby druga opcja, czyli ustalenie, kim ten osobnik jest. Ponieważ oni w tej chwili, po tych ponad pięciu latach naszych działań, też się edukują. Wiedzą, że jest ECPU Polska, wiedzą, że są łowcy pedofili, więc próbują jakoś te ślady ze sobą zacierać. Używają innych tożsamości, innych imion, innych nazwisk. bardzo często posługują się kradzionymi zdjęciami twarzy kogoś zupełnie innego niż oni są. Podają, że są z innych miejscowości, inny wiek, ale my, jak widać, w miarę skutecznie staramy się do nich docierać.
No właśnie, i to jest ciekawe. Jak udaje wam się prowadzić tę rozmowę, wcielając się w rolę dziecka, żeby ta osoba po drugiej stronie, ten mężczyzna, nie zorientował się, że to jest dorosły człowiek?
A to już wynika z wysokich, dobrych cech osobowych naszych wabików.
Inteligencji też.
To też. Inteligencja jest niezbędna, ale generalnie tutaj taka informacja techniczna. Fundacja CPU Polska to jest taki twór stojący na dwóch nogach. Jedną nogą to są łowcy, drugą są wabiki. Łowcy to jest wyłącznie mężczyźni, wabiki to są wyłącznie kobiety. To one wcielają się w rolę wirtualnych dzieci i one na siebie przyjmują to całe zło płynące z tych treści, które otrzymują. Każda osoba, wolontariuszka, która zgłasza się do roli wabika, najpierw zobowiązana jest przejść i zaliczyć ze skutkiem pozytywnym oczywiście 6-dniowe szkolenie. W trakcie tego szkolenia zapoznaje się z aspektami prawnymi działania, z aspektami merytorycznymi właśnie jak pisać, jakich słów wolno używać, jakich nie wolno, w jaki sposób się komunikować, żeby być wiarygodnym jako to dziecko. No i całość tego szkolenia pozwala dziewczynom w miarę wytyczyć drogę, ale tak naprawdę każda z nich indywidualnie kreuje siebie w oparciu o te wytyczne, co może robić, czego nie może.
Jak wyglądają te zatrzymania? Możemy zobaczyć to w sieci, na waszym profilu facebookowym. Tym wszystkim się dzielicie, ale zastanawiam się, nie widzimy tego jako odbiorcy, jak wygląda ta pierwsza reakcja, kiedy dochodzi już do tego spotkania. To jest stres, przerażenie, czy może taka buta i słowa, ale co wy mi zrobicie? Mam pieniądze, mam znajomości, tutaj nie macie na mnie żadnych dowodów. Jak to wygląda?
Nie ma reguły. 5 dni temu, czyli w niedzielę, to był 12 dzień lipca. Byliśmy w województwie małopolskim, w Beskidzie Sądeckim, w okolicach Nowego Sącza. Tam z samego rana doprowadziliśmy do konfrontacji z 34-letnim Sebastianem, który na co dzień jest lektorem w kościele, ale też pracuje w firmie kurierskiej. Człowiek, który jest werbalnie bardzo komunikatywny z racji pełnionych funkcji. Na tym nagraniu z naszego ujęcia docelowo z zatrzymania przez policję nie jest w stanie wydusić siebie słowa. Jest tak zestresowany, stremowany, zdenerwowany, że sprawia wrażenie osoby z poważnym deficytem intelektualnym.
Ja też odnosiłam takie wrażenia i to na wielu filmach, na których było widać te zatrzymania, że to są osoby, które mają takie poważne zaburzenia.
Dla niektórych jest to przyjęcie takiej linii obrony. Że tak będzie fajnie, ponieważ każdorazowo oni wiedzą, że nasza rozmowa jest nagrywana na wideo i będzie udostępniona publicznie, bo oni muszą na to wyrazić pisemnie zgodę. Bez tego oczywiście takie nagranie nie byłoby możliwe.
I oni wyrażają na to zgodę?
Tak, każdorazowo i każda osoba, którą widać na nagraniu u nas, my mamy podpisaną zgodę na przeprowadzenie tej rozmowy, zarejestrowanie jej w formie zapisu wideo z emisją w naszych kanałach social mediów. I oni, wiedząc, że to będzie tak wyglądało, bardzo często przyjmują właśnie taką linię obrony. Będę udawał, przepraszam, głupka. Będę udawał osobę z amnezją. Będę udawał chorobę alkoholową, że ja piję codziennie. A tak naprawdę kamera się wyłącza, zatrzaskują się na jego przegubach kajdanki, to te osoby stają się bardzo często wygadane bardzo mocno, agresywne, nieuprzejme, zupełnie inne niż je widzimy. Nawiązując do tych szkoleń, o których mówiłem przed chwileczką, właśnie na tych szkoleniach dziewczyny, które kandydują do roli wabika, zawsze im jest to mówione, zobaczysz, jak bardzo będzie się różnił twój rozmówca, którego prowadzisz przez 3-4 tygodnie, od tego, co zobaczysz na live'ie. I każdorazowo, ile by to nie było wabików, przy pierwszym, drugim, trzecim przypadku ujawnionego przez nią pedofila, zawsze jest, kurczę, to coś zupełnie innego. On pisał coś innego, był inny, a tu jest coś innego. I tak to faktycznie wygląda. Na pewno też wpływ ma na to zaskoczenie. Dlatego, że tak jak wspomniałem, przykładowo, on udaje Adama Nowaka z Gdańska, a to jest gąsienica Brycyn Zakopanego. Się wciela w taką postać, tak? I on się kreuje w ten sposób. I nagle pewnego pięknego dnia do drzwi tego Brycyna gąsienicy w Zakopanem pukają łowcy. i pytają go o postać człowieka z Gdańska i pokazują mu, że wiemy, że to ty. No i to jest taka właśnie mieszanina strachu, zdziwienia, zaskoczenia, no i też świadomości chyba, kurczę, wpadłem.
Zatrzymani przez was mężczyźni, jaka to jest grupa społeczna?
Tutaj nie ma reguły. Bywaliśmy już z interwencją w takich przysłowiowo rzecz mówiąc wiochach zabitych dechami gdzieś na końcu świata. Nawet miałem pojęcia, że takie miejscowości istnieją, bo nawet z atlasów geograficznych ich nie pamiętam, a i czasami GPS nie do końca do nich jest w stanie doprowadzić. A były to też miejscowości typu Warszawa, Wrocław, Kraków, Trójmiasto.
Jesteśmy w Radiu Katolickim, w Radiu Nadzieja i zawsze chyba najwięcej emocji wzbudza właśnie pedofilia w kościele. W tej waszej grupie zatrzymanych mężczyzn byli księża?
Nie, bezpośrednio nie. Pomagaliśmy w kilku sprawach związanych z osobami duchownymi. Pomagaliśmy organom ścigania gdzieś coś ustalić, namierzyć, ponieważ kilka osób duchownych miało tego typu problemy, co nie jest tajemnicą oczywiście. Ta grupa zawodowa, jak każda inna, jest dotknięta tym problemem. Ani mniej, ani bardziej. Ja tutaj dla jasności dodam, żeby ktoś być może w komentarzach nie zarzucił, ja jestem ateistą. Więc na pewno w moim interesie nie jest obrona osób duchownych. Niemniej jednak powiem wprost, ta grupa zawodowa ani mniej, ani bardziej, tylko dokładnie tak samo jak każda inna, ma możliwość tego skrzywienia.
To, co jest, myślę, przerażające dla takiego przeciętnego Jana Kowalskiego, to to, że często ci ludzie mają dzieci, własne dzieci.
Tak. Większość osób oglądających, no nie zna, bo też nie zawsze mówimy o sytuacji rodzinnej, ale 90% tych ludzi, których widać na naszych nagraniach, no w cudzysłowie oczywiście, ale prowadzi normalne życie. Właśnie praca, dom, żona, dzieci, mniejsze, większe, ale jest taka ta normalność, ta podstawa, taka klasyczna komórka społeczna, rodzinna. A pomimo to potrafią, zresztą przykład znowu sprzed 5 dni, czyli niedzieli 12 lipca, drugie nasze ujęcie w regionie nowosądeckim, okolicy Piwnicznej Zdrój. Mężczyzna, żonaty, dwoje dzieci, córka i syn nastoletni. No, robił to, co robił. Praktycznie za drzwiami te dzieci były, coś tam egzystowały sobie jak to w domu, a on w tym czasie na wideo łączył się z innymi dziećmi i się masturbował.
Jak oni się w takim momencie tłumaczą?
No i tutaj jest szeroki wachlarz, tak jak wspomniałem, od po pierwsze ja nie pamiętam, żeby tak było, ja tak robiłem, poprzez właśnie choroby alkoholowe, poprzez różne abstrakcyjne rzeczy typu, tak jak było w Szamotułach parę tygodni temu, bo ja jestem samotny, więc będę molestował sobie dzieci, bo się nudziłem, bo dla żartu. No to oczywiście jest cały katalog absurdów. No próbują w ten sposób jakby to bagatelizować, ale prawda jest taka, że no nie da się tego zbagatelizować w zderzeniu, w konfrontacji z dowodami, jakie mamy zabezpieczone.
A po tych wszystkich zatrzymaniach, których do tej pory jest niemal 380, jak dobrze pamiętam.
Tak, 377 na dzień dzisiejszy, ponieważ 2 dni temu w Białymstoku we środę 15 lipca no, skończyło się to zawiadomieniem, czyli to było jakby 105 nasze zawiadomienie, a samych skutecznych realizacji 377.
Widzicie jakieś wspólne myślenie tych ludzi?
Tak, wspólnym myśleniem tych ludzi jest spełnić swoje chore żądze w oparciu o niewinność dziecka.
Jak wygląda współpraca z policją? Czy wy gracie do jednej bramki? Jak oni was postrzegają w ogóle?
Zdecydowanie gramy do jednej bramki. I naszym i ich interesem, że pozwolę sobie użyć takiego określenia kolokwialnego, jest to, żeby eliminować ze zdrowej tkanki społecznej no, takie chore elementy, jakimi są pedofile. Więc to na pewno. No, zdecydowanie mamy inne kompetencje niż policja, inne możliwości niż policja, ale cel jest jeden. I o ile na początku, w tym 2021 roku, czyli ponad 5 lat temu, było to dla nich nowum, patrzyli tak troszeczkę na nas z nieufnością, no to w tej chwili na pewno jest to zdecydowanie lepiej. Kiedy mówimy, dzień dobry, tutaj ECPU, chcemy zgłosić, że mamy w myśl artykułu 243 KPK ujęcie obywatelskie osoby podejrzewanej o pedofilię, no to reakcja jest błyskawiczna, przyjazd jest błyskawiczny.
No, dajecie im gotowe dowody.
Tak, ale po prostu my robimy to, czego de facto nie są w stanie robić policjanci, bo tak naprawdę no, nie ma możliwości technicznych, żeby policjant, przyjmijmy go, sierżant Kowalski, przychodzi sobie do pracy, siada sobie przy biurku, otwiera sobie komputer, laptop i jest 13-letnią Kasią przez 8 godzin służby. Nie robi nic innego, nie jedzie na żadną interwencję, tylko jest 13-letnią Kasią. po czym mija 8 godzin służby, zamyka laptopa, wychodzi z pracy, Kasia znika z sieci na przykład 2 dni, bo dopiero kolejna służba jest za 2 dni. No to jest abstrakcja, to jest niewykonalne. Nasze wolontariuszki, pomimo tego, że są matkami, żonami, prowadzą obszerne życie zawodowe i rodzinne, to jeszcze znajdują ten czas, żeby regularnie, codziennie, po kilka godzin w tej sieci monitorować tę sieć i być do dyspozycji tych pedofilów. To one na siebie zbierają ich uwagę, odciągając tę uwagę od innych realnych dzieci.
Ilu z zatrzymanych mężczyzn zostało skazanych za pedofilię?
Powiem w ten sposób. Na 377 realizacji, 377 osób jest po zarzutach, około 300 osób już jest po swoich rozprawach skazujących. Wyroki zapadają każdorazowo. Tyle tylko, że polskie prawo jest wybitnie słabe, jeżeli chodzi o ochronę dzieci. Na dzień dzisiejszy my głównie operujemy w ramach artykułu 200a paragraf 2, mówiącym o internetowym uwodzeniu, no ale na pokrewnych. Ale to ten konkretny artykuł, polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2. Zaledwie do lat 2. Aczkolwiek tutaj ważny jest ten wyraz do, ponieważ jeżeli sędzia zdecyduje się wymierzyć karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, 4, to również tą karę uznaje się za kodeksowo zrealizowaną, bo to jest wszystko, co się mieści do 2 lat. Więc jest to abstrakcja. Mało tego, tę karę możemy rozmienić na drobne. Po pierwsze, możemy ją warunkowo zawiesić na czas próby, ale może być wymierzona również kara ograniczenia wolności. W Polsce wolność ogranicza się na 2 sposoby. Pierwszym, drogim, jest dozór elektroniczny, czyli opaska tak zwana, tak? Ale to jest bardzo drogie, tego się pedofilom nie daje, bo Skarb Państwa na to nie stać. Druga, powszechnie stosowana, są to tak zwane prace społeczne, odróbki. No i potem ci ludzie robią szereg absurdalnych prac typu malowanie trawy na zielono, grabienie wody i tym podobne.
A jak mają wolny czas, to pewnie i tak robią tak. To, na co mają ochotę, największą ochotę.
I dzięki temu na przykład idąc po ulicy, widzimy jakiegoś człowieka zamieniającego ulicę, tak? W ramach tego typu rzeczy. I teraz nie wiemy. Może to był pijany rowerzysta, może to był człowiek, który nie płaci alimentów, a może to jest właśnie pedofil, który molestował dzieci w internecie.
Wy te wszystkie rozmowy macie, czytacie, widzicie na tych spotkaniach, pokazujecie tym potencjalnym pedofilom. Jaka jest cena tej pracy? Jak wrócić do normalności po tym wszystkim?
Ja staram się ograniczać ekipie, która ze mną tworzy fundację, te wszystkie doznania. No wabik, wiadomo, musi czytać te rzeczy, no bo koresponduje, ale każdy wabik indywidualnie prowadzi 2-3 podejrzewanych. Łowcy pozostali, którzy tworzą ze mną mobilną grupę realizacyjną podróżującą po Polsce, nie słyszą, nie widzą żadnych treści do momentu, kiedy tak naprawdę jest live. Oni dopiero też wtedy po raz pierwszy słyszą te cytaty. Wcześniej nie mają z nimi do czynienia. Natomiast ja mam to nieszczęście, że ja muszę czytać wszystkie rzeczy od wszystkich wabików. No i mam najpełniejszą głowę tego wszystkiego zapełnioną.
Ile osób liczy wasza fundacja?
Na dzień dzisiejszy 24.
To wcale nie tak dużo.
Nie tak dużo, ale na tyle dużo, że jesteśmy stosunkowo skuteczni. Aczkolwiek, gdyby te szeregi były większe, pewnie byłoby nam łatwiej. Na pewno najbardziej potrzeba nam dużo wabików, chociaż nigdy nie będzie tyle wabików w sieci, ilu jest pedofilii.
Są wakacje, dzieci mają bardzo dużo wolnego czasu i ten czas często spędzają właśnie w sieci. Co mogą zrobić rodzice, żeby uchronić swoje dziecko przed tym zagrożeniem?
Rodzice przede wszystkim powinni zbudować w dzieciach poczucie takiej świadomości, że są dla nich nie tylko rodzicami, ale są również przede wszystkim przyjaciółmi. Bo problem dotyczy głównie osób w wieku powiedzmy od 12 roku w górę. I najczęściej dziewczynek. Sporadycznie chłopców, ale najczęściej dziewczynek. I taka 12-13-letnia dziewczynka jedną nogą jest, jak ja to mówię, już taką małą kobietką, ponieważ rozpoczął się okres dojrzewania i wszystkie zmiany z tym związane biologiczne. Ale drugą nogą tak naprawdę to jest nadal 13-letnie dziecko. Mentalnie to jest nadal 13-letnie dziecko. Ciekawe świata, ufne. I to dziecko musi mieć sobie przekonanie. Wiadomo, no w tym wieku zaczyna się pierwszy też bunt, taki młodzieńczy, prawda, te takie różne konflikty z rodzicami. Ale właśnie rolą rodziców jest to, żeby zbudować takie poczucie bezpieczeństwa psychicznego w dziecku, że jeżeli zdarzy się tragedia, że to dziecko już zostanie zaatakowane przez takiego sieciowego drapieżnika, pedofila, że ono przybiega i mówi, mamo, tato, patrzcie, bo jakiś pan do mnie coś tutaj pisze. W czym rzecz? Chodzi o to, żeby rodzic nie potraktował tego w ten sposób, że albo mówiłam ci, ten telefon jest niepotrzebny, oddaj mi go. Każdy z nas w życiu ma jakieś takie rzeczy materialne, które są dla niego takim majątkiem, najważniejszą rzeczą. My dorośli różnie. Możemy mieć biżuterię, możemy mieć dobry samochód, nie wiem, jakiś super wyposażony dom. Dla dziecka w wieku 13 lat tą największą materialną rzeczą paradoksalnie jest ten smartfon, ten laptop czy ten tablet. I jeżeli my ukażemy to dziecko za to, że ktoś próbuje skrzywdzić, no to nie jest dobra droga. A najczęściej niestety taka jest pierwsza linia obrony przed tym krzywdą rodziców, że odbierają dziecku to urządzenie. Więc dziecko bojące się tego nie będzie mówiło prawdy rodzicom, nie przyjdzie i nie powie, że się taka tragedia dzieje.
Rodzice powinni mieć oczy dookoła głowy, bo ten pedofil wbrew pozorom może być blisko?
Dokładnie tak. Warto zauważyć jedną rzecz. My staramy się tych ludzi identyfikować i pokazywać otoczeniu na etapie pisania. Ale nie oszukujmy się. W myśl staropolskiego porzekadła apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kiedy to takie chore pożądanie, podniecenie wyeskaluje w tym człowieku, to pisanie to już będzie za mało. On wyjdzie jak to drapieżnik na żer, na prawdziwy, żywy żer i wtedy będzie starał się w swojej najbliższej okolicy znaleźć realne dziecko, na którym będzie mógł w sposób faktyczny, fizyczny zrealizować te swoje chore fantazje.
Drodzy rodzice, bardzo was prosimy, weźcie to sobie do serca. I tak zakończymy dzisiaj naszą rozmowę. Aleks z Fundacji ECPU Łowcy Pedofilów był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję. Życzę wspaniałej reszty wakacji.